Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o czarnych dziurach. Niedawno świat obiegła informacja, że udało się sfotografować tego rodzaju obiekt w kosmosie. Dlaczego jest to sensacyjne wydarzenie? Bo przecież czarne dziury istnieją nie od dzisiaj. Czy jest to na miarę zarejestrowania fal grawitacyjnych, za co niedawno przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki? Co musiało się stać, że obraz czarnej dziury udało się wyizolować? Co tego rodzaju odkrycie daje nauce? To podstawowe pytania i dzisiaj będziemy na nie próbowali odpowiedzieć wraz z naszymi gośćmi. O tym dzisiaj w programie. A w studiu profesorowie Piotr Jaranowski oraz Marek Nikołajuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. To może na początek, co to jest czarna dziura, wyjaśnijmy.
Dzień dobry Państwu. Właśnie, może zaczniemy od tego, czym czarna dziura nie jest. Bo ja często spotykam się z sytuacjami, w których mówi się o czarnych dziurach w sposób niewłaściwy.
Warto... Czarna dziura oświatowa, czarna dziura budżetowa
Mówię o czarnych dziurach astronomicznych, które też są rozumiane w sposób niewłaściwy. Otóż warto wspomnieć, że to niewłaściwe rozumienie czarnych dziur jest związane z historią, dlatego że idea czarnej dziury została wymyślona już w drugiej połowie XVIII wieku przez dwóch osobników, przez Anglika Johna Michela, który był pastorem, astronomem i fizykiem, i przez znakomitego matematyka i fizyka francuskiego Pierre-Simon de Laplace'a. I to była właśnie taka newtonowska czarna dziura, która nie istnieje. Polegało to na tym, że jeżeli wyobrazimy sobie, powiedzmy, planetę, kulę materii i na powierzchni tej planety staniemy i będziemy wystrzeliwali pocisk prostopadle do powierzchni tej planety. To jest rzeczą jasną, że w pewnym momencie ten pocisk zatrzyma się i wróci. I z im większą prędkością będziemy wystrzeliwać, tym dalej poleci. I jest taka prędkość, która pozwoli oderwać się temu pociskowi od planety, uwolnić się od przyciągania grawitacyjnego.
No i właśnie... To bodajże druga prędkość kosmiczna.
Dokładnie. I właśnie...
11,2...
Dla Ziemi nieco ponad 11 km na sekundę wartość liczbowa tejże prędkości wynosi. No i właśnie zarówno Michel, jak i Laplace przeprowadzili takie rozumowanie. No to wyobraźmy sobie, że mamy tak masywny i tak gęsty obiekt, że ta prędkość ucieczki będzie równa prędkości światła. To jeśli jeszcze trochę zrobimy ten obiekt bardziej gęsty, czyli zmniejszymy jego promień, nie zmieniając masy, to ta prędkość przekroczy prędkość światła. No i wtedy byśmy mieli do czynienia z takim obiektem, że z jego powierzchni nawet światło by nie mogło się wydostać, ponieważ grawitacja byłaby zbyt silna.
Taka zabawa wyobraźniowa, ale postawiła zasadnicze pytanie w fizyce.
To jest nawet coś więcej, dlatego że można przy danej masie obliczyć minimalny promień planety, która zapewniałaby tego, żeby już promień światła nie uciekł. I okazuje się, że ten promień jest tym, co nazywamy w tej chwili promieniem czarnej dziury, a dokładniej promieniem horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Dlaczego to jest obraz niedobry? Dlatego że współczesna teoria grawitacji, jaką jest ogólna teoria względności, powiada, że takie obiekty, które przed chwilą powiedziałem, nie istnieją. Czarna dziura jest zupełnie czymś innym. Czarna dziura to jest...
Stephen Hawking mówił, że nie ma czarnych dziur. A później się okazało, że dało się ją sfotografować. No za chwilę to wyjaśnię, dlaczego.
Są różne powody, dla których jest uzasadniony sceptycyzm co do istnienia czarnych dziur. Jak starszy nam czasu, możemy o tym porozmawiać. Natomiast wracając do tych prawdziwych czarnych dziur, które, jak wierzymy, istnieją we wszechświecie. Otóż są to obiekty próżniowe, które mają jasno określony brzeg. Ten brzeg znajduje się w próżni, nazywa się horyzontem zdarzeń. I ten brzeg działa jak jednostronna membrana. To znaczy, jeżeli jakikolwiek obiekt przekroczy ten horyzont, to już nie może wrócić na zewnątrz. Co więcej, żaden sygnał, żadna cząstka, żaden obiekt z wewnątrz horyzontu również nie może wydostać się na zewnątrz tego horyzontu. W związku z tym ten horyzont dzieli wszechświat jakby na dwie części. Na zewnętrzne i wnętrze czarnej dziury. Ale, powtórzmy jeszcze raz, ten horyzont leży w próżni. Poniżej horyzontu jest próżnia, powyżej horyzontu jest próżnia. To skąd się bierze grawitacja? No i tutaj się zaczynają ciekawe rzeczy. Otóż ogólna teoria względności przewiduje...
Czyli mamy taką jakby przeźroczystą kulę, która nie wypuszcza światła i różnych cząstek z wnętrza, ale okazuje się, że w środku, w tej czaszy, nie ma nic.
No nie, musi coś być, bo inaczej skąd to potężne przyciąganie grawitacyjne, które wywiera czarna dziura na swoje otoczenie, prawda? Więc gdzie się znajduje masa? I tutaj jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, ponieważ najprostsza czarna dziura, która się nazywa od jej odkrywcy czarną dziurą Schwarzschilda, jest rozumiana w ten sposób, że cała masa znajduje się w punkcie, który się nazywa osobliwością. Czyli wewnątrz tego horyzontu jest punkt i w tym punkcie cała masa jest skupiona. Ktoś może powiedzieć, no jak to? Cała masa skończona na przykład kilku mas Słońca albo kilku miliardów mas Słońca, bo są bardzo różne rodzaje czarnych dziur, skupiona w jednym punkcie, to by oznaczało, że gęstość materii w tym punkcie jest nieskończenie wielka. No i właśnie, to jest kłopot. Okazuje się, że wszystko, co klasyczna, czyli niekwantowa ogólna teoria względności Einsteina potrafi powiedzieć, to to, że jeżeli się zaczyna zapadanie grawitacyjne, które prowadzi do powstania czarnej dziury, to wszystko musi się zgnieść w jednym punkcie. Ale ponieważ fizycy...
I w jednym momencie?
Niekoniecznie. Natomiast fizycy bardzo nie lubią wielkości nieskończonych, bo jeżeli mamy się posługiwać wielkościami nieskończonymi, to oznacza właściwie, że coś my nie rozumiemy. I dlatego wydaje się, że ta osobliwość to jest miejsce, w którym klasyczna teoria grawitacji zawodzi. Potrzebna jest kwantowa teoria grawitacji, która jest aktualnie przedmiotem bardzo intensywnych badań teoretycznych na całym świecie.
Czarna dziura to jest coś, czego nie można zobaczyć. To dlaczego to coś zobaczyliśmy i w jaki sposób?
Witam Państwa. Dlaczego my to zobaczyliśmy? Nie zobaczyliśmy samej bezpośrednio leżącej tego obrazu czarnej dziury.
Tak jak Księżyc, czegoś takiego nie zobaczyliśmy gdzieś tam w kosmosie.
Tak, zobaczyliśmy trochę dalej. Były tak, można powiedzieć, dwa cele. Była czarna dziura, supermasywna czarna dziura w galaktyce M87 i spróbowano również zobaczyć czarną dziurę leżącą, supermasywną czarną dziurę, która jest w naszej galaktyce, to jest Sagittarius A z gwiazdką. Okazało się, że troszkę łatwiej jest zobaczyć tą czarną dziurę M87, dlatego, że ona jest większa. Jest o jakieś 1500-1600 razy większa niż nasza czarna dziura, chociaż i nasza to jest dosyć spora. To, co zobaczono, to, co ludzie zobaczyli, to jest cień tej czarnej dziury. To jest jasna taka poświata, obwódka, która jest związana z dyskiem akrecyjnym. I to jest sama średnica, czy tam właściwie promień tego ciemnego obszaru, to jest około 260 jednostek astronomicznych. Jedna jednostka astronomiczna to jest odległość Słońce-Ziemia. Orbita Plutona to tak średnio 40 jednostek astronomicznych. Tutaj mamy 260-270 jednostek astronomicznych, więc to jest o wiele dalej, to jest olbrzymie.
Jak się to udało zobaczyć? Bo ponoć trzeba było wymyślać specjalny algorytm, żeby ową czarną dziurę wyizolować, bo zdjęć tego wszystkiego mamy mnóstwo, ale nikt nie potrafił tego wyizolować. I trzeba było przywieźć aż pół tony dysków twardych, na których były te zdjęcia zapamiętane.
Cała historia zaczęła się gdzieś około 2016 roku, więc 3 lata temu, pewnie i troszkę wcześniej. Obserwacje były robione w 2016 roku, 2017 roku. 8 radioteleskopów na całej kuli ziemskiej robiło te obserwacje. Następnie, żeby się ludzie nie pomylili, żeby sprawdzić jeden drugiego, zostało te wszystkie dane zostały przesłane 4 zespołom. I te 4 zespoły dopiero latem 2018 roku pokazały, co wstępnie one zrobiły. Następnie z tych 4 zespołów te 4 obrazy były właśnie scalane algorytmami w jedną całość i później jeszcze korelowane. Bo odległość do tej czarnej dziury to jest 53 miliony lat świetlnych. To jest sporo do galaktyki w Andromedzie, która i tak jest olbrzymią naszą sąsiadką. To jest ponad 2,2 miliona lat świetlnych. Tutaj mamy 53 miliony lat świetlnych i to jest bardzo, tak właśnie jak zauważyliśmy, bardzo duża, supermasywna czarna dziura, ale i sama galaktyka M87 jest ponad dwa razy większa w średnicy, jeśli chodzi o średnicę, dwa razy większa niż nasza Droga Mleczna. A nasza Droga Mleczna też nie jest taka mała.
I udało się wyizolować, połączyć i powiedzieć, o tu jest czarna dziura, choć tego nie widzicie, ale pokolorowaliśmy to wam ładnie i wszystko widać, tak?
No tutaj można jeszcze, jak mamy mówić o trochę trudniejszych sprawach też, można powiedzieć trochę więcej na temat techniki, za pomocą której taki obraz był możliwy do uzyskania. Ponieważ trzeba pamiętać, że ten obraz nie uzyskał jeden radioteleskop. On w ogóle był zrobiony, ten obraz zrobiony został za pomocą rejestracji fal milimetrowej długości, czyli mamy tutaj do czynienia z przedsięwzięciem radioastronomicznym. I urządzenie, które ten obraz koniec końców otrzymało, składało się z 8 radioteleskopów rozłożonych na całej Ziemi. Ponieważ zastosowano tutaj metodę interferometrii wielkobazowej, mówiąc mądrze, chodzi o to, że jak mamy pojedynczy teleskop, czy to optyczny, czy radioteleskop, to on ma skończoną rozdzielczość. To znaczy, że jeżeli mamy na sferze niebieskiej, na niebie, obok siebie dwa punktowe źródła promieniowania, to jeżeli zbliżymy je do siebie na pewną odległość, to istnieje taka odległość, że ona się zlewa. Prawda? I mówimy, że im ta odległość jest mniejsza, przy której jeszcze widać je jako oddzielne źródła, tym większa jest rozdzielczość teleskopu. I rozdzielczość teleskopu jest odwrotnie proporcjonalna do średnicy czaszy tego teleskopu. W związku z tym pojedynczy teleskop nie zobaczy bardzo bliskich siebie źródeł. Żeby otrzymać obraz czarnej dziury, należało mieć teleskop, którego rozmiary są rzędu promienia Ziemi. Takiego teleskopu nie ma, ale jeżeli połączy się ze sobą kilka teleskopów rozstawionych właśnie na całej półkuli ziemskiej i równocześnie te teleskopy będą obserwowały jedno i to samo źródło i bardzo precyzyjnie będą dane zbierane, to wówczas okaże się, że każdy z nich zawiera trochę inną informację związaną z tym źródłem. Jeżeli za pomocą odpowiedniego algorytmu tę informację
złożymy,
potrafimy
to tak jak
złożyć,
ziemię pokryli folią.
To trochę wygląda tak, jakbyśmy mieli teleskop, radioteleskop o powierzchni równej powierzchni Ziemi, tyle, że on ma trochę dziurawą czaszę, prawda? Że tutaj ma tylko osiem kawałków działa, a pomiędzy nimi niestety nic nie ma. Tym niemniej zwiększa to znakomicie rozdzielczość i tylko dlatego udało się to zdjęcie zrobić. Dlatego jest to bardzo spektakularne również z punktu widzenia obserwacyjnego osiągnięcie.
To, bo może nie wszyscy nasi słuchacze oglądali ten obrazek, jakby co, to odsyłamy do internetu, tam można go podejrzeć, ale co jest na tym zdjęciu takie najbardziej charakterystyczne? Dlaczego wiemy, że tam jest czarna dziura?
Najbardziej spektakularny dla mnie to jest właśnie ten cień. Ten cień, sam środek, taki właśnie obważony, jak popatrzymy na to zdjęcie.
Jakbyśmy, żeby to przełożyć na coś, co ludzie są w stanie sobie wyobrazić, jak mamy zaćmienie słońca.
Tak, na
to
przykład.
To ten taki właśnie, pierścionek,
tak,
a ten środek czarny.
Tak, jest czarny i tutaj w tym przypadku.
I to jest czarna dziura.
Czarna dziura, tylko cień rzucany przez czarną dziurę, bo tak jak powiedziałem wcześniej, my nie możemy tak bardzo blisko tam zajrzeć. To, co jest tam.
Jak zajrzymy, to wciągnie nas i nie wrócimy.
Nie, po prostu tak jak było tutaj powiedziane, te fotony do nas nie docierają tam ze środka, z tej czarnej dziury. To, co jest na zewnątrz, to jest światło dysku akrecyjnego. Dysk akrecyjny można tak sobie wyobrazić, że tak jak tworzą się planety, mamy dysk protoplanetarny, z którego się tworzą później planety. Tutaj mamy dysk, materię, okoliczną materię, materię gwiazd, która sobie spada, wiruje, tak jak jakiś lejek, wiruje i spada na czarną dziurę. I ona wirując, mamy tarcie, takie ręce sobie potrzemy zimą, to czujemy ciepło. Tak samo tutaj ta materia, która wiruje, trze się o siebie, jest jakaś lepkość, jest jakieś tarcie i zaczyna świecić.
Świeci i zobaczyliśmy to.
I zobaczyliśmy, tak. Świeci to właśnie w promieniowaniu radiowym i dlatego my to zobaczyliśmy, ale świeci i w promieniowaniu i optycznym, i poczerwonym, i ultrafioletowym, i tutaj jeszcze możemy dołożyć i promieniowanie rentgenowskie. I tam gdzieś gamma też na pewno się...
Czyli zobaczyliśmy tę poświatę i przybliżamy sobie, bo tak do końca nie jesteśmy pewni, że tam jest ta czarna dziura. Czy to prawda? To za chwilę na to pytanie odpowiemy. W studiu profesorowie Piotr Jaranowski oraz Marek Nikołajuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku rozmawiamy o czarnych dziurach. Wielu się wydaje, że czarna dziura to taka mała kulka, ale taka super gęsta, która jest w stanie wszystko wciągnąć i nic nie oddać. A czy to rzeczywiście prawda?
Tak jak już mówiłem na początku, nie należy sobie wyobrażać czarnej dziury jako kuli, na powierzchni której możemy stanąć. Nic takiego nie istnieje. Czarna dziura to jest, tak jak już powiedzieliśmy, obszar czasoprzestrzeni, przestrzeni i czasu ograniczony horyzontem zdarzeń. Jeżeli wpadniemy poniżej horyzontu, to nie dość, że nie możemy wydostać się na zewnątrz, to jeszcze nasz los jest pożałowania godny. Mianowicie w skończonym czasie wskazanym przez zegarek, który mamy na ręce, zostaniemy zmiażdżeni przez siły pływowe w pobliżu osobliwości. Mówiąc krótko, jeżeli wpadniemy już poniżej horyzontu, to nie ma szans, żeby nawet tam dowolnie długo krążyć wokół tej osobliwości, która skupia całą masę czarnej dziury. W skończonym czasie zostaniemy przez tę osobliwość pochłonięci, a wcześniej będziemy niestety zmiażdżeni ogromnymi siłami pływowymi, które nas na strzępy dosłownie rozerwą.
Czyli co, czarna dziura to jest pewien stan o określonym promieniu?
To jest rzeczywiście dziura w czasoprzestrzeni. Proszę zwrócić uwagę, że taka najprostsza czarna dziura na zewnątrz wytwarza bardzo spokojne pole grawitacyjne, które można z dobrym przybliżeniem opisać jako pole grawitacyjne newtonowskie, jeżeli się tylko dostatecznie oddalimy od tej czarnej dziury. Natomiast po przekroczeniu horyzontu, mówiąc językiem fizyków, czasoprzestrzeń staje się dynamiczna. Ona już nie jest statyczna. Tam, jak już powiedziałem, wszystko jest rzeczywiście zasysane do czarnej, do osobliwości w skończonym czasie. No i na przykład, jak już powiedziałem, nie rozumiemy wciąż, czym ta osobliwość naprawdę jest. Być może powinniśmy zacząć stosować kwantowy opis grawitacji, czego jeszcze nie umiemy robić. Ale są na przykład teorie takie, że te czarne dziury są początkami nowych wszechświatów. Mówiąc inaczej, ile razy w naszym wszechświecie zapada się gwiazda, tworzy się czarna dziura, a wewnątrz horyzontu tworzy się osobliwość, to ta osobliwość jest wielkim wybuchem w innym wszechświecie. I ja mówię całkiem poważnie. To poważne prace na ten temat.
Czyli takie wejście na drugą stronę.
Tak jakby. Mówiąc inaczej, każdy wszechświat ma tyle wszechświatów potomnych, ile w nim utworzy się czarnych dziur, ponieważ każda osobliwość jest początkiem pewnego nowego wszechświata i jest w tym nowym wszechświacie postrzegana jako wielki wybuch.
To jakaś taka alternatywa.
To się nazywa, stąd mówi się o wieloświecie, prawda, o teorii wielu wszechświatów. To tłumaczy również pewne zjawiska związane z tak zwaną inflacją kosmologiczną, ale to już jest jakby inna historia.
Temat na osobną audycję, bo to rzeczywiście problem rozważany i także monitorowany, ale wracając do czarnych dziur, to po co nam są te czarne dziury? Żeby przechodzić na tę drugą stronę wszechświata?
Po co? Można trochę energii jakiejś wyciągnąć z czarnych dziur. Tutaj mi się, jeśli dobrze pamiętam, efekt Penrose'a, gdzie...
Co to znaczy ten efekt Penrose'a?
Co to jest efekt Penrose'a? To jest... Wyobraźmy sobie coś takiego, że jest czarna dziura. Tutaj profesor Piotr Jaranowski wspominał właśnie o tym horyzoncie zdarzeń. Zresztą w tym zdjęciu też, prawda, ten cień rzucany przez horyzont zdarzeń. Ale jeżeli czarna dziura się obraca, to ma wokół siebie ponad horyzontem zdarzeń ma taki obszar, który się nazywa ergosferą. W tej ergosferze wszystko, co wpadnie, musi wirować tak samo jak czarna dziura. Ale z tego obszaru on jest jeszcze nad horyzontem zdarzeń, więc z tego obszaru można uciec.
Czyli jest jeszcze moment na odwrót.
Jest moment na odwrót, więc wyobraźmy sobie, że my wpuszczamy jakiś taki łańcuch, jesteśmy gdzieś tam, gdzieś przy czarnej dziurze, ale dalej. Wpuszczamy łańcuch i ten łańcuch wpada do tej ergosfery, ale jeszcze nie pod
czarnej dziury.
Tak, nie pod horyzont zdarzeń. I ten łańcuch zaczyna być ciągnięty. Więc to jest jakiś, a my trzymamy ten łańcuch. W związku z tym jakiś transfer energii, jakiś transport energii, prawda? My się musimy nasilić.
Czyli sposób na szybkie pokonywanie odległości kosmicznych. Bierzemy łańcuch, zawozimy do czarnej dziury, zaczepiamy i później to wszystko energię wciąga i nas ciągnie. Ale w sensie takim materialnym. Po co te czarne dziury są? Bo przecież robimy tę materię, ta materia jest i później ona nam się zapada, nie odwraca. To znaczy, że jesteśmy na minusie. Zaczyna się robić mały deficyt.
No przede wszystkim to pytanie to Panu Bogu najlepiej byłoby bezpośrednio zadać. Natomiast jako astrofizycy musimy powiedzieć rzecz następującą. Nie mamy wątpliwości, że czarne dziury istnieją. Po prostu gwiazdy umierają. I umierając, niektóre na pewno muszą wytworzyć czarne dziury. Bo proszę sobie wyobrazić coś takiego, że mamy jakąś już taką normalną kulę złożoną z materii. To może być właśnie taka stara, już umierająca gwiazda i ona w pewnej chwili się zaczyna zapadać. Zaczyna się zapadać i okazuje się, że jeżeli jej promień przekroczy pewną wartość, nieco większą od promienia czarnej dziury, która za chwilę powstanie, to równania ogólnej teorii względności powiadają, że tego kolapsu nic już nie jest w stanie zatrzymać. Fundamentalne prawa fizyki mówią, że jeżeli przekroczymy tę granicę, to ta materia musi się zapadać i zapadać coraz gwałtowniej i koniec końców otrzymujemy to, co nazywamy osobliwością. I teraz pytanie, czy taka sytuacja zdarza się w gwiazdach? Otóż tak. Okazuje się, że w bardzo masywnych gwiazdach, wtedy gdy w gwieździe, jak wiemy, zachodzą reakcje termojądrowe i wraz z upływem czasu zmienia się skład chemiczny gwiazd. I gwiazdy najstarsze mają jądra złożone z żelaza i z niklu. I okazuje się, że jeżeli te żelazne jądra już powstaną, to kolejne reakcje termojądrowe, które mogłyby się z udziałem tych jąder dziać, byłyby reakcjami wymagającymi pochłonięcia energii. A żeby gwiazda była stabilna, to ona musi być gorąca po to, żeby ciśnienie związane z ruchem chaotycznym plazmy gwiazdowej powstrzymywało zapadanie grawitacyjne. Do tego są potrzebne ogromne ilości energii. Jak już nie ma źródła energii, no to gwiazda się zaczyna zapadać. I dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, ma miejsce w przyrodzie. No i teraz, jakie są alternatywy, jak to jądro żelazne się zaczyna zapadać? Ono może zostać ustabilizowane jako gwiazda neutronowa. Ale wiemy też z badań teoretycznych, że żadna gwiazda neutronowa nie może mieć masy większej niż 2, może 2,5 masy Słońca. A istnieją jądra, które są dużo bardziej masywne. Jeżeli gwiazda młoda ma kilkadziesiąt mas Słońca, może 80, może 100 mas Słońca, to ona wytworzy jądro żelazne, które będzie na pewno dużo bardziej masywne niż 3 masy Słońca. I to jądro się zaczyna zapadać. A zatem musi powstać czarna dziura. Nie istnieją obiekty pomiędzy gwiazdami neutronowymi, które są najgęstszymi, normalnymi w pewnym sensie gwiazdami, a czarnymi dziurami. Czyli podsumowując, gwiazdy umierając, najbardziej masywne, tworzą czarne dziury. To po pierwsze. Po drugie, prawdopodobnie w jądrze niemal każdej galaktyki istnieje tak zwana supermasywna czarna dziura. To jest inny gatunek czarnych dziur. Te gwiazdy, te czarne dziury, które są jakby nieboszczykami po umarłych gwiazdach, mają masy rzędu kilkunastu, góra kilkudziesięciu mas Słońca. Natomiast te czarne dziury, które okupują centra galaktyk, mają masy rzędu od milionów do miliardów mas Słońca. Ta czarna dziura, która została sfotografowana, ma masę około 6,5 miliarda razy większą niż masa Słońca. Czyli jest to rzeczywiście supermasywna czarna dziura.
Czyli z tego można by wyciągnąć wniosek, że taka czarna dziura jest potrzebna, żeby utrzymać daną galaktykę w jakimś określonym stanie.
Myślę, że nawet niekoniecznie. Natomiast chodzi o to, że obserwuje się aktywność związaną z jądrami tych galaktyk. I teraz chcemy, na przykład pojawiają się ogromne strugi materii, które się nazywają jetami, które są z ogromną prędkością wystrzeliwane z jąder takich galaktyk. I dokładnie w tej galaktyce, o której mówimy, w której czarną dziurę sfotografowano, taki jet jest obserwowany. No i teraz chcemy zrozumieć, skąd on się wziął. Mało tego, jak wrócimy do tej samej fotografii, to co my widzimy? My widzimy dysk akrecyjny, ale on wygląda tak, jakbyśmy spoglądali na tą czarną dziurę z góry. Ale tak wcale nie jest. My tak naprawdę patrzymy na nią z boku i ten dysk leży niemal w płaszczyźnie, w której patrzymy. Dlaczego w związku z tym widzimy go jako pierścień? Ano dlatego, że następuje tutaj zjawisko, które nazywamy soczewkowaniem grawitacyjnym. Otóż promienie świetlne wytwarzane przez ten rozgrzany dysk są tak deformowane przez pole grawitacyjne czarnej dziury, że my widzimy również ten kawałek dysku, który jest jakby zasłonięty przez czarną dziurę, prawda? Gdyby teoria grawitacji była teorią Newtona, powinniśmy zobaczyć tylko fragment tego...
tą obwódkę.
Ten fragment, który jest pomiędzy czarną dziurą a nami. Mhm. Nie powinniśmy widzieć tego fragmentu, który jest za czarną dziurą. A poprzez soczewkowanie grawitacyjne również widzimy to, co jest za czarną dziurą. To jest pierwszy efekt. Drugi efekt jest taki, że jak patrzymy na ten pierścień, to on jest wyraźnie jaśniejszy na dole. I to jest też związane z pewnym zjawiskiem relatywistycznym, związanym z tym, że te fotony, które biegną do nas, one, że tak powiem, intensywniej świecą niż te, które biegną w drugim kierunku. I koniec końców, jeżeli chcemy zrozumieć, co widzimy, prosimy naszych teoretyków, którzy się zajmują rozwiązywaniem równań Einsteina, żeby za pomocą komputerów zrobili model takiej czarnej dziury. Otoczyli ją dyskiem akrecyjnym i teoretycznie przewidzieli, jaki obraz byśmy widzieli, patrząc z daleka na taką czarną dziurę otoczoną dyskiem akrecyjnym. I tego typu symulacje były robione i one odtwarzały znakomicie to, co zostało rzeczywiście zarejestrowane przez teleskop horyzontu zdarzeń, bo tak się nazywa to urządzenie, które dokonało pierwszej fotografii czarnej dziury.
Ja tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, o której Piotr zapomniał dodać. Mianowicie, po co są nam potrzebne te czarne dziury? Właśnie była mowa o tych jetach, o tych strugach materii, które są wystrzeliwane. One potrafią być wystrzeliwane daleko poza galaktykę, ale głównie właśnie one mają wpływ na gwiazdy, na powstawanie gwiazd w galaktyce. Więc można powiedzieć coś takiego, że...
Czyli ten jet wystrzeliwuje czarna dziura?
Nad czarną dziurą to jest tak, że jest czarna dziura, na którą spada materia, dysk akrecyjny.
Się odbija jak gdyby.
I około, nie odbija się, około 10%, to można powiedzieć coś takiego, że ten jet jest takim kominem, wentylem bezpieczeństwa. O tak, ta materia właśnie opada, a około 10% tej materii jest biegunowo wystrzeliwana w kosmos, poza to te aktywne jądro i ta materia niesie ze sobą i właśnie materię, energię, która potrafi wpływać na proces gwiazdotwórczy w galaktyce. Więc można powiedzieć coś takiego, że można tak spekulować, że gdyby nie czarna dziura, supermasywna czarna dziura w galaktyce, to może byśmy my nie powstali.
No bo pytanie, skoro może powstać taka wielka, jedna czarna dziura, to dlaczego nie może być jedna? Dlaczego musi być ich tyle?
Może tak. Było
czy
powiedziane właśnie,
są
właśnie
po
że...
to, żeby te jety się jak gdyby odbijały i wpadały, żeby ta materia mogła krążyć?
Panie redaktorze, pan szuka tak zwanego drugiego dna.
Czarnej dziury.
Czyli tutaj
czy dziury w całym.
Tutaj już troszkę z fizyki przechodzimy na grunt metafizyki, które co mnie wcale nie martwi, a wręcz przeciwnie. Natomiast, jak już powiedziałem, istnieją różne mechanizmy, czy różne zjawiska, które obserwujemy i które chcemy zrozumieć. I wygląda na to, że tych zjawisk nie da się zrozumieć, jeżeli nie wykorzystamy do tego koncepcji czarnej dziury. Po prostu bez czarnych dziur nie umielibyśmy ich wyjaśnić. Tak jak powiedziałem, nie umielibyśmy wyjaśnić, jak gwiazdy umierają, a wiadomo, że umierają. nie umielibyśmy wyjaśnić, skąd się biorą te gigantyczne jety, które obserwujemy w wielu galaktykach. Tutaj można jeszcze dodać, że...
Czyli takie powstawaniu... coś podobnego do tych słonecznych protuberancji.
No tak.
Takich wystrzeliwań tak, materii.
Tak, tylko że jest to niesłychanie, jest to kompletnie inna skala, prawda? My mówimy...
I oczywiście w odpowiednich proporcjach.
Tak jak Marek powiedział, mówimy o jetach, których rozmiary czasami przekraczają rozmiary galaktyk. Są tak, na przykład w galaktyce M87 możemy te jety sfotografować, widzimy je. I one właśnie pojawiają się w centrum tej galaktyki, prawda? Więc niewątpliwie są związane z tym, z tą supermasywną czarną dziurą. No i jeszcze podobieństwo do protuberancji słonecznych jest takie, że niewątpliwie w powstawaniu jetów bardzo dużą rolę odgrywa pole magnetyczne, które też znajduje się w okolicach czarnej dziury.
Ona bardzo kolimuje. Tak, no właśnie
skupia, tak?
Tak, skupia ten jet, bo protuberancja jest, można powiedzieć, o dużych rozmiarów w stosunku do Słońca, a tutaj ten jet jest naprawdę bardzo skupiony, skolimowany i dlatego może tak daleko sięgać.
A za chwilę spróbujemy odpowiedzieć, dokąd doprowadzą nas badania czarnych dziur. Słuchają Państwo radioskopu, który skierowaliśmy dzisiaj na czarne dziury. Ile tych czarnych dziur jest i czy nie powinniśmy mieć mapy? No bo jak zaczniemy podróżować po tym kosmosie, to żeby było wiadomo, co ominąć. Bo jak nas wciągnie, to już nie wydostaniemy się stamtąd.
No, gdybyśmy chcieli mówić o liczbach, to czarnych dziur jest bardzo dużo. Tak jak już mówiliśmy z kolegą, praktycznie każda galaktyka w swoim centrum zawiera dużą, supermasywną czarną dziurę. Ile z galaktyk? Miliardy, dziesiątki miliardów. Więc jedna czarna dziura na galaktykę.
Czyli oprócz takiego kosmicznego, czarnodziurowego GPS-a na pewno nie stworzymy, bo tego za dużo.
No tak, ale jeszcze na razie mamy czas, żeby, że tak powiem, przygotować się do podróży. Póki jeszcze nie podróżujemy, to się nie powinniśmy tym specjalnie martwić. Natomiast jeżeli skupimy się już na jednej galaktyce, to tak jak powiedziałem, wszystkie masywne gwiazdy umierają, tworząc czarne dziury. Więc takich gwiazd też są przynajmniej setki milionów. Wszystkich gwiazd w galaktyce liczymy na setki miliardów, ale gwiazd bardzo masywnych jest niewiele. Ogromna większość gwiazd to są gwiazdy mniej masywne. Jest taka reguła, że im mniej masywna gwiazda, tym bardziej licznie zaludnia galaktyki. Także gwiazd mało masywnych, dużo masywnych jest nieco mniej, ale wciąż mówimy o setkach milionów przypadających na jedną galaktykę.
Czym się skończy to badanie czarnych dziur?
Akurat to, bo teraz zrobili zdjęcia M87, tej czarnej dziury, supermasywnej czarnej dziury. W niedalekiej przyszłości chcą jednak powrócić do naszej czarnej dziury, Sagittarius A z gwiazdką. W tej chwili to się zbytnio nie udało, ale dlatego, że ona jest mniejsza, Sagittarius A z gwiazdką jest mniejszy i zmienność tych procesów, które tam się tworzą, jest w skali minut, godzin. A to trzeba właśnie naświetlać. Ale ja myślę, że w przeciągu następnego roku, może maksymalnie 2 lat, uda się uzyskać zdjęcie naszej supermasywnej czarnej dziury. A po co to jest potrzebne? Dlatego, żeby właśnie zobaczyć najbliższe otoczenie czarnej dziury, tutaj w tym przypadku supermasywne czarne dziury, zobaczyć właśnie jak działa ten dysk akrecyjny, bo wiemy, że on istnieje. Teraz widzimy, ale widzimy, że on jest duże rozmiary ma, widzimy go daleko. A chcielibyśmy troszkę większą rozdzielczością zobaczyć trochę bliżej, więc dysk akrecyjny to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, my wiemy, że gdzieś tam właśnie nad czarnymi dziurami powstają te strugi wspomniane, te jety, tylko zbytnio też nie wiemy, jak one powstają, jaki jest proces. Są różne pomysły, hipotezy, że może w taki sposób, może w taki sposób.
Że może mieć wpływ na powstawanie innych gwiazd, może nie. I tak dalej, i tak dalej.
I tak dalej, i tak dalej. Ale jak on się tworzy, ten jet, ta struga? Tutaj, skoro my dysponujemy już taką techniką, żeby przybliżyć się, żeby zobaczyć, to pewnie zobaczymy też jet. Więc to jest też druga rzecz. A trzecia rzecz, właśnie badanie zmienności, bo jeżeli popatrzymy na ten Sagittarius z gwiazdku i to są minuty, a więc ten dysk akresyjny i widać, że się zmienia w ciągu minut, godzin, to też możemy w takim razie zobaczyć, jak to się dzieje tam.
A może jest siateczka i da się zajrzeć przez to oczko gdzieś tam w głąb, tak, panie profesorze?
No i jeszcze nie powinniśmy zapomnieć o osobliwości. No, proszę państwa, jeśli wyobrazimy sobie kulę ziemską i ściśniemy ją do kulki o rozmiarach nieco większej niż 9 mm, to ona wtedy się stanie czarną dziurą i zacznie się zapadać. I ta cała materia skupiona w kuli ziemskiej, co się z nią musi stać? Chcemy wiedzieć i zrozumieć, co? Jaki jest jej dalszy los? Prawda? No, to pytanie jest jak najbardziej uprawnione. Skoro taki dziwny twór jak czarna dziura istnieje, to chcemy go do końca zrozumieć, a w tej chwili go po prostu do końca nie rozumiemy. Prawdopodobnie do jego zrozumienia potrzebujemy, jak już wspomniałem, kwantowej teorii grawitacji, która wciąż jeszcze jest w powijakach, chyba tak można powiedzieć.
A zatem czekamy na rozwiązanie, które przybliży nam ów horyzont zdarzeń i owe osobliwości, a najważniejsze pytanie, jakie będzie, czy to jest rzeczywiście wejście do świata alternatywnego, to już kolejne pytanie i czeka na swoich odkrywców. A dzisiaj dziękuję naszym odkrywcom. Profesorowie Piotr Jaranowski oraz Marek Nikołajuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmawialiśmy o czarnych dziurach. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy państwu tę tematykę i czym owe czarne dziury są. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.